Tu Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Był typem myśliciela, wrażliwym człowiekiem, który kochał poezję, miał olbrzymią wiedzę z różnych dziedzin, ale chyba nie potrafił o siebie zawalczyć. Tak o Marku Perepeczce, słynnym odtwórcy roli Janosika, mówiła Magdalena Zawadzka, cytowana w książce Marka Szymańskiego. O samotności Janosika, biografii Marka Perepeczki z Markiem Szymańskim porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki. Historia. Zaprasza Jolanta Drużyńska.
Nie ma jednej prawdy o człowieku. Każdy powie panu o Marku coś innego. Czasami trudno jest odkleić prawdę od mitu. To słowa Jana Englerta o Marku Perepeczce, pamiętnym harnasiu z serialu Jerzego Passendorfera. Ta wypowiedź znalazła się w pierwszej biografii zmarłego w 2005 roku aktora. A jednak jej autor na ponad 400 stronicach opowieści o filmowym Janosiku stara się tę prawdę od mitu odkleić. A jaka jest prawda o Marku Perepeczce? W poznańskim studiu Polskiego Radia autor biografii Marka Perepeczki i samotność Janosika Marek Szymański, dziennikarz, autor książek, felietonista. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry, można powiedzieć, bo każdy z nas będzie słuchał być może o innych porach później.
Marek Perepeczko, znany głównie z roli Janosika, przecież na swoim koncie ma o wiele więcej ról, głównie filmowych. Młody Nowowiejski w Panu Wołodyjowskim, Malutki w znakomitym serialu Kolumbowie, rocznik 20, ale także w Brzezinie, Piłacie i innych, Weselu, Panu Tadeuszu Wajdy. Na przełomie lat 90. i 2000. komendant Władysław Słoik w 13. posterunku. Sporo także ról teatralnych w najbardziej pod tym względem intensywnym teatralnym okresie w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. A jednak znany Perepeczko pozostaje nieznany, co udowadnia pan w jego biografii. Pierwszy rozdział, który otwiera książkę, nosi tytuł Coś na początek, czyli Jak mnie straszono Markiem. Więc zacznijmy też od tego straszenia. Czym i dlaczego pana straszono? I jak postanowił pan w ogóle nie przestraszyć się i zająć się jednak biografią Marka Perepeczki?
Trochę tego straszenia rzeczywiście było, dlatego że trochę mnie odstraszała od napisania, przynajmniej ja tak to odebrałem, od napisania biografii Marka Perepeczki, jego żona. Ja próbowałem ją wciągnąć w ten projekt. Niestety ostatecznie do tego nie doszło. Agnieszka Fitkał-Perepeczko jest w tej książce, jest nawet jej ważną częścią. Wykorzystałem to wszystko, co było dostępne, co ona sama pisała o Marku, co różni ludzie, do których miałem możliwość dotrzeć, mówili o ich związku. Z tego się zresztą ciekawa historia, dość dramatyczna, potem tworzy. I tutaj było takie pierwsze straszenie, ale drugie było takie, że w cudzysłowie straszenie związane z tym, że ja próbowałem nawet takich, nazwijmy to, metod psychologicznych. Dotarłem do jednej pani, która zajmuje się tak zwanymi ustawieniami Hellingera, żeby próbować może skonfrontuję jakąś osobę z rodziny Marka Perepeczki, żeby jakoś wejść w tą historię, żeby jakoś takimi metodami nawet parapsychologicznymi. Ja wiem, że to nie jest racjonalne, ale szukałem różnych metod i ta pani mi powiedziała, że niektóre sytuacje, niektórzy ludzie w tych sytuacjach wymagają ciszy. Że ona miała takie przypadki, że jak ktoś za bardzo się wgłębiał w jakąś historię, to potem po nocach mu się śniły różne dziwne rzeczy i ta osoba gdzieś tam potem o sobie przypominała i mówiła, zostaw to. Niemniej jednak przy tym straszeniu chyba, ja tam napisałem właśnie w tym, na początku książki, czułem, że towarzyszy mi jakaś nieznana siła, głęboko w to wierzę, że tą siłą i tym kimś, tą osobą to był właśnie Marek. Od początku pisania tej książki, zbierania materiałów, towarzyszyła mi jakaś dobra energia, gdzie do kogokolwiek się zwróciłem, z kimkolwiek chciałem rozmawiać, tam drzwi dość sprawnie się otwierały, nie było zdziwienia, nie było, była raczej radość, zadowolenie, że ktoś wreszcie Marku napisze. Ja w sumie do tej książki zebrałem wypowiedzi, opinie, wywiady ponad 50 osób. Począwszy od tych osób, które gdzieś tam znamy ze świecznika aktorskiego, Magda Zawadzka, Daniel Olbryski, jego wieloletni bliski znajomy, czy może nawet przyjaciel, Jan Englert i wielu, wielu innych. Również Cezary Pazura, z którym razem Marek Perepeczko grał w przytoczonym już przez panią 13 posterunku. I to była taka jedna grupa, ale druga grupa to była taka mniej znana, byli go przyjaciele, czasami też aktorzy, ale już mniej znani. Czasami to byli tak zwani zwykli ludzie, dlatego że Marek przez całe życie tak bardzo emocjonalnie, mentalnie związany był ze swoim mieszkaniem na Waliców, na warszawskiej Woli. On tam czasami bywał, czasami nie bywał. Jak był dyrektorem w Częstochowie, to rzadziej, ale cały czas to mieszkanie miał i tamci mieszkańcy. To jest Mrówkowiec, olbrzymi budynek. I ja miałem dużą wątpliwość, czy tam ktoś w ogóle po tylu latach będzie pamiętał Marka Perepeczkę, czy ktoś tam jeszcze żyje z tamtego czasu. Przypomnijmy, że Marek, gdyby żył do dzisiaj, miałby ponad 80 lat. Więc miałem dużo wątpliwości w tym wszystkim, ale pojechałem na Waliców i znalazłem kilka osób, które, właściwie sporo osób, nie wszystkie zacytowałem w książce, które znały Marka Perepeczkę. Także ten przekrój był bardzo duży. I tak jakby zamykając odpowiedź na to pani pytanie, to mogę powiedzieć właśnie, że było trochę straszenia i trochę też moich takich wątpliwości, a z drugiej strony był ten dobry duch i wierzę, że tym dobrym duchem był Marek. Zresztą ja mu za to na kartach tego wstępu podziękowałem.
No i bardzo dobrze, że pan nie przestraszył się tego straszenia i że odważnie przystąpił pan do pisania i napisania tej biografii Marka Perepeczko, bo myślę, że warto było. Ale zacznijmy tę opowieść o Marku Perepeczce, bo jednak trochę musimy poopowiadać. Będę tak czy inaczej odsyłać państwa do tej pierwszej biografii Marka Perepeczki, napisanej przez Marka Szymańskiego, Samotność Janosika. No ale co nieco jakiegoś rąbka tajemnicy musimy w naszej rozmowie uchylić. Zacznijmy od końca. Marek Perepeczko zmarł nagle w 2005 roku w Częstochowie. Miał zaledwie 63 lata. Dwa lata wcześniej został zwolniony ku zaskoczeniu swoim, ale i widzów i zespołu aktorskiego z funkcji dyrektora teatru imienia Adama Mickiewicza. Ale w Częstochowie pozostał. Nie powrócił do Warszawy na stałe, w której się przecież urodził, w której miał małe, wychodzone w czasach PRL-u mieszkanie, pan już o nim wspominał, przy Waliców. I ten ostatni jego okres życia, dyrektorowania, związanie się z teatrem jest, jak mi się wydaje, najmniej znanym, bo Perepeczko to przede wszystkim film, to film końca lat 60. i lat 70., no i potem ten 13 posterunek na przełomie 90. i 2000. No właśnie, ale ten teatr okazał się być ważny pod koniec życia Marka Perepeczki. Marek Perepeczko nie zaistniał tak naprawdę wcześniej na dobre w teatrze. Nie lubił teatru. Pan też o tym pisze.
Tak. Wie pani co, że teraz jak to pytanie wybrzmiało w pani ustach ponownie, to ja się znów zastanawiam, dlaczego tak było, bo tak do końca nie znam odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, tak deklaratywnie Marek mówił, że jego interesuje przede wszystkim film. W którymś z wywiadów tak powiedział, że na to samo pytanie, które pani zadała, czy mniej więcej podobne, w sensie odpowiedział, że jego interesuje przede wszystkim film, bo tam są pieniądze. Ale ja myślę, że to taka była odpowiedź troszeczkę na odczepnego. Troszkę za Marka chyba zdecydowały okoliczności, dlatego że Marek jeszcze w okresie studenckim zagrał główną rolę. Nie wiem, jaka była geneza tego, że właśnie wtedy Marka zatrudniono. Marek zagrał taką rolę, no, dosyć dramatyczną, w takim dramacie wojennym. Potem nastąpi cisza. Zagrał szlachetną postać porucznika Wojska Polskiego Marka Kolskiego. Ten film był takim rodzajem filmu rozliczeniowego. Nakręcił go Janusz Kuba Morgenstern, z którym potem Marek jeszcze współpracował przy Kolumbach, słynnym serialu. I wydaje mi się, że ta jedna z głównych ról, on tam zagrał obok swojego przyjaciela Daniela Olbryskiego oraz Tadeusza Łomnickiego, bo takie trzy główne role. I to go na pewno wywindowało w środowisku filmowym i za tym zaraz poszły kolejne propozycje. I myślę, że to troszkę zdecydowało. Natomiast no Marek nie nigdy w teatrze, przynajmniej w tym wczesnym okresie, nie zagrał żadnej głównej roli. On cały czas się czuł w jakiś sposób niedoceniony. W teatrze komedia i jedną taką główną postaci takiego chuligana warszawskiego zagrał Boso, ale w Ostrogach. On zagrał jedną z głównych ról. To była też rola śpiewana i taneczna. I tutaj też wyszły jego takie umiejętności taneczne i takie, można to powiedzieć, że choreograficzne oraz takie talenty wokalne. One rzadko były wykorzystywane. W zasadzie w tym czasie Marek był w teatrze wykorzystywany, czy to najpierw w teatrze klasycznym, potem przeszedł do teatru komedia. Natomiast to był ciągle aktor, który miał tam 20 parę lat, rzadko grał te główne role. Myślę również, że troszkę miało na to wpływ jego takie emploi aktorskie, to znaczy ograniczane przez jego wygląd. On był już wtedy takim człowiekiem, który duża sylwetka, umięśniony. Być może to powodowało, że reżyserzy zarówno teatralni, jak i filmowi nie za bardzo widzieli Marka w jakimś rodzaju ról. I być może teatr szczególnie ograniczał takie możliwości aktorskie Marka. Tak naprawdę myślę, że Marek troszkę za szybko, za dużo wymagał od życia. Jego kariera w latach 60. i 70. do czasów Janosika włącznie, które były takim, Janosik był takim Mont Everestem, można powiedzieć, jego popularności, rozwijała się bardzo szybko. I tu. I miał propozycje ról i w teatrze, i szczególnie w kinie, i w serialach telewizyjnych. I Marek ciągle czuł jakiś niedosyt, ale to nie był rodzaj niedosytu. Może z jednej strony był to niedosyt jakiś artystyczny, taki, który powoduje, że aktor przed do przodu, że chce więcej, lepiej. Marek się zapadał w siebie, że reżyserzy go nie doceniają, że nie dostaje ważnych ról, takich na jego miarę. I troszeczkę go to zamykało i Marek od samego początku nie potrafił o siebie zawalczyć. Być może jednym z tych elementów, odpowiadając na panie pytanie, że Marek był tak mało znany jako aktor teatralny, to jest to, że Marek troszeczkę również w teatrze nie potrafił zwyczajnie o siebie zawalczyć. On raczej czekał, aż ktoś przyjdzie i doceni jego umiejętności. Być może to jest też jedna z takich tajemnic. Potem szybko porwał go film. Już tak zostało, aż do momentu, kiedy został dyrektorem teatru w Częstochowie, o czym pewnie jeszcze coś powiemy, gdzie jako dyrektor, również jako aktor, sprawdził się znakomicie.
No właśnie, dlatego wspomniałam o tym, że ten okres częstochowski, okres dyrektorowania Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, to również przynosi nam Marka Perepeczkę jako aktora teatralnego. Pan tutaj wspomniał ten spektakl w Teatrze Komedia, Boso, ale w Ostrogach. On tam zagrał boksera Ryśka. No właśnie, boksera. Wspomniał pan też o jego amplua. Ponad 190 centymetrów wzrostu. Mocna budowa, wysportowany, więc nic dziwnego, że nadawał się idealnie po prostu na tego harnasia, na Janosika i zrobił oczywiście furorę w tym serialu Passendorfera. Choć przyznam się, że ja niespecjalnie lubiłam ten serial. Wydawał mi się jednak taki dość sztuczny, jednak nieprawdziwy, ale zdecydowanie wolałam już Marka Perepeczkę w serialu też przywołanym przeze mnie Kolumbowie rocznik 20, w którym zagrał malutkiego. I to jest ważny moment, dlaczego przywołuję teraz właśnie tych Kolumbów, ponieważ niejako ci Kolumbowie rocznik 20, ta jego rola malutkiego w tym serialu, no jest takim odwołaniem też do rodziny jego, do życiorysu jego rodziny, jego ojca, przecież uczestnika Powstania Warszawskiego.
Niewątpliwie. Kolumbowie Janusza Kuby Morgensterna według powieści Romana Bratnego to była taka opowieść, w którą, mówiąc kolokwialnie, Marek bardzo mocno wszedł. Morgenstern od początku widział go w tej roli malutkiego. Marek bardzo przeżywał emocjonalnie. Właśnie z tych powodów, o których pani już wspomniała, przeżywał emocjonalnie udział w Kolumbach. Zresztą znakomity serial, można go zobaczyć do dzisiaj jeszcze po cyfrowym odnowieniu. Dalej go się doskonale ogląda, dalej wzbudza te same nieprawdopodobne emocje związane z młodymi ludźmi tamtego czasu, pokolenia Kolumbów. Ojciec Marka, Florian Perepeczko, walczył w Powstaniu Warszawskim, podobnie jak jego ciotka. I Marek musiał słyszeć dużo opowieści z tamtego czasu. Ja wiem z opowieści różnych osób, że Marek bardzo mocno interesował się historią Polski, historią Powstania Warszawskiego, historią bitwy pod Monte Cassino. Bardzo się mocno interesował tymi wszystkimi wydarzeniami, które gdzieś tam tak mocno się, szczególnie historii najnowszej, które tak gdzieś tam się wryły w naszą pamięć. Lubił dysputy historyczne i Marek opowiadał taką historię, którą był bardzo wzruszony, kiedy kręcono na ulicach Warszawy, bo on ten film powstawał albo w studiu, albo gdzieś tam na ulicach Warszawy, kiedy jeszcze byli niemi świadkowie. Mówię o jakichś budynkach, o jakichś częściach Warszawy, które jeszcze pamiętały czasy Powstania Warszawskiego. W różnych częściach Warszawy ten film był kręcony i Marek przypomniał taką sytuację, to bodajże było przy kręcili taką scenę obrony reduty przy ulicy Bielańskiej w Warszawie. Chyba nawet w tym samym miejscu. Wykorzystano to samo miejsce. I tam się zbierały się tam starsze osoby i komentowały to. I okazało się, że to są ludzie, którzy pamiętają czasy powstania, w tym kilku powstańców. I Marek był bardzo wzruszony, kiedy jeden z tych dawnych powstańców tam do niego podszedł i mówi, że on tu właśnie walczył, że to było tak i tak, i mu to opowiadał. Marek dał mu do ręki pistolet, Sten, który tamten chciał chwycić, jeszcze przypomnieć z tamte chwile. To było przecież niewiele lat, ponad 20 lat temu, czyli to było mgnienie oka po tym powstaniu. Ta pamięć jeszcze była bardzo, bardzo żywa. I Marek tymi spotkaniami na planie z powstańcami, między innymi to, które przytoczyłem, on to bardzo przeżywał. Twierdził, że rola malutkiego to była jedna z najważniejszych ról w jego życiu. On miał pewien niedosyt związany z tą rolą, bo Marek był wtedy dosyć mocno rozchwytywanym aktorem, jeździł z planu na plan. Również z Teatrem Komedia gdzieś tam wyjeżdżał za granicę do Stanów Zjednoczonych między innymi. I to mu troszeczkę ograniczyło, żeby tą postać malutkiego trochę rozszerzyć. Ona była zaplanowana nieco szerzej. I Marek miał trochę o to żal do reżysera Kuby Morgensteina. Niestety produkcja się rządzi swoimi prawami i nie można było czekać na Marka. I ta rola Marka, jeżeli ktoś pamięta serial albo chce go oglądać, a gorąco do tego zachęcam, ona tak jakby kończy się trochę tak jakby w połowie. Ona nie jest dramatycznie dokończona, niemniej jednak ten malutki z serialu Kolumbowie do dzisiaj naprawdę mocno zapada w pamięć.
Zapada w pamięć dlatego, że po raz pierwszy wtedy troszeczkę inaczej zostało pokazane to Powstanie Warszawskie, troszeczkę inaczej zostali pokazani ci chłopcy związani z Armią Krajową niż do tej pory. Pamiętajmy, jakie to były lata PRL-u, a pamiętamy ten serial dlatego, bo po prostu był znakomicie przez tamtych młodych aktorów jeszcze wtedy zagrany. Nie tylko rola malutkiego Marka Perepeczki, czy rola Zygmunta Jana Englerta jest pamiętana do dzisiaj, ale tej całej grupy chłopców, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Tak rzeczywiście, pan zresztą pisze o tym niedosycie związanym z rolą malutkiego, szczególnie po tym dramatycznym momencie, kiedy zostaje spalona, zamordowana jego narzeczona Ała, prawda, że tam można było troszeczkę więcej pokazać. No ale cóż, tak jak pan powiedział, produkcja rządzi się swoimi prawami. Tych, którzy mieliby niedosyt, no to pozostaje nam odesłać do książki oczywiście Romana Bratnego. Zważywszy, że Kolumbowie rocznik 20, ten serial nakręcony przez Morgensterna, no to jednak odwołuje się tylko do części tego tryptyku Romana Bratnego, jakim byli Kolumbowie rocznik 20. Ale pozostawmy na boku Kolumbów, ale przywołałam ten okres wojenny nie tylko ze względu na tą na rodzinę, na ojca Marka Perepeczki, ale też na jego samego późniejszą działalność, bo chciałabym tu taki wątek krakowski przywołać, związany z rodziną z kolei krakowskiego znakomitego aktora, no dziś senatora Jerzego Fedorowicza i te związki Marka Perepeczki z mamą Jerzego Fedorowicza, z Aliną Chrzanowską, pseudonim Marta. I to jest czas stanu wojennego, zdaje się.
To było w ogóle takie moje odkrycie. Mhm. O tym nikt nigdy nie mówił ani nie pisał. Ja stwierdziłem, że zajrzę do akt IPN-u, bo mogą tam być historie o Marku, które mogą być ciekawe, inspirujące. No i zacząłem szukać. Miałem już pewien trop, dlatego że gdzieś przypadkowo się dowiedziałem, że Marek wystąpił, i to już był czas krótko po stanie wojennym. Marek występował na takich, nie wiem jak to nazwać, takich spotkaniach AK-owców, którzy na takich apelach, gdzie oni się spotykali, gdzieś tam w lesie, w miejscu walk. To był bodajże region białostocki, jeśli się nie mylę. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było.
Tak czy inaczej na Podlasiu.
Na Podlasiu, tak. To się działo na Podlasiu i Marek tam brał udział w tych spotkaniach tych AK-owców, angażował się tam, recytował wiersze. No był z tymi ludźmi. I zaglądając do akt IPN, ja chciałem zobaczyć, czy czasami gdzieś Służba Bezpieczeństwa musiała takie spotkania rejestrować. I niestety te akta, które by mnie najbardziej interesowały, nie zostały prawdopodobnie jeszcze opracowane. Niemniej dokopałem się do wielu ciekawych rzeczy. No na przykład dowiedziałem się takich historii związanych z wyjazdami Marka, kiedy on wyjechał tak naprawdę do Australii, kiedy z niej wrócił. To są dane, które nigdzie indziej nie były dostępne. Natomiast nie znalazłem, niestety, żadnych śladów, że Marek był jakoś tam inwigilowany z powodu tego swojego działania w takim podziemiu artystycznym. Wracając do wątku krakowskiego, on jest najsilniej związany oczywiście z Jerzym Fodorowiczem. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem, czy mogę aż tak mówić, ale ja pokochałem pana Jerzego po kontakcie z nim. Szalenie otwarty, wylewny, szczery, sympatyczny człowiek, który wiele opowiedział mi o Marku. Oni się znali może nie tyle ze szkoły, bo oni kończyli różne szkoły teatralne, ale tam spotykali się na różnych imprezach, również sportowych, jakichś zawodach, w trakcie studiów. Potem raz po raz spotykali się po studiach, podtrzymywali tę znajomość i to pan Jerzy opowiedział mi bliżej o tej przyjaźni Marka z jego mamą, pseudonim Marta. I o tych spotkaniach, o których już wspominałem. Marek tam się bardzo mocno udzielał, bardzo mocno współpracował z Martą, z panią Aliną Fedorowicz, też zresztą w ogóle taką wielką postacią polskiego podziemia i to była jedna z pierwszych osób, która w ogóle poinformowała polskie władze podziemne o tym, co się stało w Katyniu. Także bardzo ciekawa postać. Jerzy Fedorowicz żartował, że jak jego mama Alina, pseudonim Marta, próbowała jakieś imprezy organizować właśnie związane z historią AK, upamiętniać AK-owców, co jak pamiętamy było dosyć trudne, to powoływała się na autorytet Janosika. I Janosik, Marek Perepeczko, otwierał wiele drzwi i zmiękczał wielu również ważnych osób, którzy przymykali oko na takie czy inne uroczystości.
Nie będziemy teraz opowiadać, o czym panu jeszcze Jerzy Fedorowicz opowiedział, jaki był według niego Marek Perepeczko. Odsyłam do książki, ale to rzeczywiście bardzo interesująca historia, bo też pokazuje nam tego Marka Perepeczkę z zupełnie innej strony, no i też w zupełnie innym okresie, bo to są już lata 80. No właśnie, ale od tej wielkiej kariery Janosika, którą zrobił, jak mówił pan również, że był czas, kiedy był rozchwytany przez reżyserów, występował w wielu serialach, w wielu produkcjach filmowych, oczywiście obsadzany też w wielu tych produkcjach ze względu na swoje amplua, ale w pewnym momencie ta dobra passa się skończyła. Dobra passa się skończyła, dlatego że jak pan pisze, pojawiło się na horyzoncie kino moralnego niepokoju. A kino moralnego niepokoju już wymagało, czy pokazywało zupełnie innego bohatera. Nie takiego bohatera w stylu Marka Perepeczki, umięśnionego, wysportowanego, tylko wręcz przeciwnie. W związku z tym jakoś urwały się te zaproszenia do filmów i można powiedzieć, że właściwie nie był jedynym, o którym reżyserzy w pewnym momencie zapomnieli, bo tak wielu aktorów polskich było aktorami, czy zdawało się, że będą aktorami jednej roli, jak chociażby Cybulski jako Maciek Chełmicki w Popiele i Diamencie, Gajos jako Janek z Czterech Pancernych, czy Mikulski jako kapitan Klos. Gajosowi udało się oderwać od tej roli. Mikulskiemu już nie. No i do pewnego stopnia Perepeczce też nie udało się oderwać od tej postaci Janosika.
To prawda. Myślę, że przyczyn tego było wiele. Jedną już pani ją zajawiła, czyli to przywiązanie widzów do jednej roli i niechęć reżyserów, żeby zatrudniać w nowym filmie czy serialu kogoś, kto jest znany jako kapitan Klos albo Janek z Czterech Pancernych. Myślę, że to była jedna z głównych przyczyn, ale nie jedyna. Ja o tym też piszę w książce i do niej odsyłam. Przywołam tylko to, co już mówiłem wcześniej, że Marek nie potrafił o siebie zawalczyć, co mówiło wielu jego znajomych. Marek czekał, że po tym Janosiku ktoś będzie przychodził, prosił, zachęcał. Tak się nie działo, a Marek sam się gdzieś tam w sobie jakoś tak zamknął, skulił. Przykład chociażby, nie wiem, Janusza Gajosa, czy Franciszka Pieczki, czy chociażby przyjaciela Marka Perepeczki, Daniela Olbryskiego, pokazuje, że można się wyzwolić z pewnych ról charakterystycznych. Daniel Olbryski w tym samym czasie, kiedy szczyty popularności osiągał Marek Perepeczko, czyli czasów Janosika, w tym czasie Daniel Olbryski był obok niego drugim takim najpopularniejszym aktorem, dlatego że był to czas emisji Potopu, w którym to Potopie przecież Olbryski zagrał znakomicie. I z tą rolą no, niewątpliwie był kojarzony bardzo, bardzo silnie. Może nawet bardziej niż Janosik. Tymczasem Olbryski potrafił się z tej roli wyzwolić. 2 lata później zagrał znakomicie Karola Borowickiego w Ziemi Obiecanej. 2 lata później po emisji Potopu. Potem przyszły kolejne role i z tego emplua, z tej półki pod tytułem Olbryski Kmicis się wyzwolił. Marek tego nie potrafił. To Jerzy Hoffman mi powiedział, reżyser Jerzy Hoffman, że Marek nie był typem wojownika, fajtera. Nie potrafił o siebie zawalczyć. Między innymi on o tym wspominał i dał przykład właśnie Daniela Olbryskiego, że Daniel był kimś zupełnie odmiennym. Marek był takim typem intelektualisty, wrażliwca, o takim bardziej takim sposobie bycia mieszczańskim, który chciał być aktorem docenianym, chciał być użyteczny, chciał mieć dom, rodzinę. I myślę, że taka kariera w takim znaczeniu, jak my to dzisiaj rozumiemy, że słynne role, jakiś rodzaj celebryctwa, w ogóle mu nie odpowiadał. Tak więc nie walczył o siebie, to było jedną z przyczyn, że go nie zatrudniano, ale tak do końca nie wiemy, jakby to się potoczyło. Gdyby Marek jednak był taki bardziej asertywny, jeżeli chodzi o walkę o siebie. Na pewno to jego artystyczne i też wizerunkowe emplua w postaci tego wielkiego człowieka, tego u takiego no, o wielkiej sylwetce ograniczało nieraz reżyserów, bo mówiąc kolokwialnie, Marek się, jak to powiedziało mi wielu reżyserów czy aktorów, Marek nie mieścił się w kadrze i dosłownie i w przenośni. Po prostu reżyserzy nie mieli na niego pomysłu, a szczególnie nie mieli na niego pomysłu po Janosiku. To kino przygodowe u nas było, gdzie on by się najbardziej sprawdził, było dosyć w ograniczonym, szczupłym zakresie jakoś tam rozwijane, bo to był między innymi pan Wołodyjowski, przygoda pana Michała, gdzie Marek tak genialnie zagrał młodego Nowowiejskiego. To były wcześniej Wilcze Echa, w których on zagrał. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o kino przygodowe, no po drodze były jeszcze Czarne Chmury, jeżeli chodzi o nasze kino, ale Marek tam nie zagrał. Natomiast tego kina przygodowego, takiego sensu stricte, czy to na duże ekrany, czy to na małe, na serialowo, to było stosunkowo mało, więc to wszystko decydowało charakter Marka, jego wygląd zewnętrzny, to, że nie mieścił się w kadrze i to, że po tym Janosiku trudno było go od tej roli odkleić. To wszystko mi się wydaje, że złożyło się na to, że Marek po prostu został jako aktor zapomniany.
Pewien reżyser filmowy powiedział mi, cytuję pan wypowiedź Perepeczki w swojej książce, ty widzisz, jesteś aktorem zbyt wyraźnym. Gdybyś pojechał do Stanów, tam są dla ciebie sobie rolę. Tu nie mam odpowiedniej. No właśnie, zmieniło się zapotrzebowanie na silnego, mocnego, wysportowaną sylwetkę aktorską. Teraz był w cenie inny aktor, dlatego wspomniałam o kinie moralnego niepokoju. Tak rzeczywiście, lata 80. to w Stanach Zjednoczonych wielka kariera Schwarzeneggera i jego i tych filmów serii Conan oraz Terminator. Być może rzeczywiście Marek Perepeczko odnalazłby się w Stanach, chociaż nie był typem aktora, który chciałby robić karierę za granicą. No ale jeśli tak porównujemy, no bo to się samo nasuwa, prawda? Ten Schwarzenegger, jeśli chodzi o wygląd, o emploi, prawda, z Markiem Perepeczką, no to być może zdecydowanie już później, bo to już będą lata 90., kiedy zaistniał w takim filmie Sara w reżyserii Maćka Ślesickiego, w którym zagrał rolę, no, budzącego grozę gangstera Józefa. No to był rok 1997 i jako żywo przypominał nam postać Marlona Brando, więc może bardziej w tym kierunku, ale to już zupełnie inny okres w życiu i działalności artystycznej Marka Perepeczki. Ja tutaj celowo w naszej rozmowie trochę pomijam to, co właściwie jest bardzo ważne w pana w książce i co jest ważne w życiorysie Marka Perepeczki, co właściwie determinowało tą jego też karierę artystyczną. Pan już trochę o tym wspomniał. No chodzi oczywiście o związek z Agnieszką Fitkał, czyli Agnieszką, potem Perepeczką, kiedy się pobrali. Ten związek, który był tak szalenie dla niego ważny, istotny, ale który go przytłoczył, bo z tym związany jest wyjazd za Agnieszką do Australii i zerwanie kontaktów tak naprawdę z aktorstwem. Potem wypomniał to mu Jan Englert, albo wypomniał w rozmowie z panem, że kiedy Perepeczko wrócił z tej Australii, to już była inna Polska. Było inne zapotrzebowanie, inaczej działał rynek aktorski, inaczej działał rynek teatralny, inaczej działał też rynek filmowy i na tym rynku Perepeczce trudno było się odnaleźć.
To prawda. Marek wrócił z Australii, gdzie był 4 lata. Wrócił nieszczęśliwy, niespełniony, otyły, chory, bo wtedy już się dawała o sobie znać jego choroba serca. I zamknął się po przyjeździe do Polski. On przyjechał tuż po okrągłym stole. Zaczęła się rodzić nowa Polska. Jego przyjaciele próbowali go z tych walizów, bo wylądował na walizów, tam się zamknął. Przyjaciele mu pomagali, właściwie czasami go nawet dożywiali. On nie chciał się wyrywać. Przyjaciele próbowali załatwiać mu jakieś role. Tam Stefan Friedman mi opowiadał, że szukał dla niego ról i też znalazł jakieś role, między innymi u Jerzego Gruzy. Natomiast Marek odmawiał, był zniechęcony. Wydaje mi się, tak jak obserwuję, no to nigdzie nie padło. Marek nigdy nie mówił wprost, że ma depresję, ale to nawet jego żona potwierdziła, zdaje się, z tego co pamiętam, i również jego przyjaciele tak go postrzegali, że to był taki stan depresyjny, w którym on po prostu wszystko odrzucał. Ale przykład czy losy Marka Perepeczki pokazują też, że w każdym momencie naszego życia jest szansa na zmianę. Marek trochę, nie wiem, przez przypadek pewnie, trochę dzięki wsparciu przyjaciół, najpierw pojawił się, i tu wchodzi wątek teatralny, o którym już wspominaliśmy, pojawia się najpierw w bajkach, na przykład w Królewnie Śnieżce i Krasnoludkach, gdzie on w Teatrze Komedia, w którym już grał, w którym on tam zagrał jakiegoś halabardnika, no śmieszyło go, śmieszyło to publiczność i jego śmieszyło. I on się tym dobrze bawił. To było w reżyserii Krzysztofa Kolbergera. Taka adaptacja, zabawna adaptacja znanej baśni. Ale potem Marek zagrał w poważnej roli, można powiedzieć, bo ta była taka bardziej, żeby wyjść trochę z tego domu, dlatego że Marek zagrał Wernichorę w Teatrze Powszechnym w Warszawie, oczywiście w adaptacji Wesela. To była znacząca już rola. Ona została dostrzeżona. Marek wtedy już był swoich nowych gabarytów, że tak powiem. Otyły, wielką otyłością, ciężko się poruszający, sapiący, ale tą rolę, z tego co ja czytałem różne recenzje, zagrał znakomicie. Czyli ten jakby ten talent taki dramatyczny się tutaj ujawnił. I się okazało, że nie dlatego nie był w tym teatrze często widoczny, bo był niezdolny, tylko dlatego, że być może o siebie nie walczył. ale powoli, powoli zaczął się wydobywać z tego swojego piekiełka nawalisów, z tego ciemnego mieszkania, w którym się zaszył, słuchał swojego ulubionego jazzu, muzyki klasycznej, bo też był takim melomanem i takim miłośnikiem jazzu i audiofilem też. I powoli, powoli, no takim momentem bardzo ważnym w jego karierze to znów teatr Lota Kukułczym Gniazdem, adaptacja powieści w teatrze w Częstochowie. Ktoś nagle stwierdził, że tą wielką postać, wielką fizycznie, wodza Brombdena może zagrać Marek Perepeczko i Marek miał po tej roli znakomite recenzje w prasie ogólnokrajowej również, bo ten spektakl w reżyserii Henryka Talara odbił się szerokim echem nie tylko regionalnie, ale również szerzej. Przyszła rola oczywiście, o której już mówiliśmy, komendanta Słoika, która dała mu przede wszystkim pieniądze. Marek o tym wspomina, że wreszcie zaczął zarabiać, że wreszcie czuje się potrzebny, ujawnił się talent komediowy Marka. Przyszła Sara, która pani mu wspominała o tej roli gangstera. Marek w Sarze był pastiżowy, był taki, on tego Marlona Brando w polskim wykonaniu zagrał tak pastiszowo. I to było, uważam, znakomite. Marek, mi się wydaje, że obok Cezarego Pazury i Bogusława Lindy, to była świetna rola, może nawet najlepsza w tym filmie. On nie był może jakiś super wysokich lotów, recenzje były umiarkowane, ale mam wrażenie, tak też wynikało z różnych opinii, które zasłyszałem i z tego, co czytałem, to publiczność była ciekawa nowego Perepeczki, była ciekawa, co się z nim dzieje. To był taki wielki comeback Marka. No i potem było już tylko lepiej, ponieważ grał w tej Częstochowie, zaproponowano mu funkcję dyrektora teatru, bo go też środowisko teatralne i pracownicy teatru w Częstochowie polubili. Prezydent podpisał z nim umowę na prowadzenie teatru. To był znakomity czas dla Marka. Marek był lubiany przez środowisko artystyczne Częstochowy. Jak to nawet wyraziła się jedna z aktorek, Marek wiązał inteligencję częstochowską. Doskonale korzystał ze swoich kontaktów, tych warszawskich, jeżeli chodzi o jakieś adaptacje znanych sztuk na miejscu w Częstochowie. Po prostu zapraszał czy to Adama Hanuszkiewicza, czy Krystynę Jandę, żeby tam na miejscu tworzyli spektakl. Nie przyjechali z nim, z własnym, tylko żeby tam na miejscu tworzyli spektakl. I to uważam było dobre posunięcie. Marek postawił na teatr taki, który był bliski jemu sercu, czyli taki, na który ludzie chodzą, a nie tylko taki, który ma dobre recenzje, ale niekoniecznie jest lubiany przez publiczność. Marek prowadził taki teatr, który łączył teatr taki tradycyjny, klasyczny, powiedzmy Fredro, nie wiem, Słowacki, Mickiewicz, Wyspiański, klasyka, a z drugiej strony taki teatr, który przyciąga widza, jakieś komedie, jakieś sztuki lżejszego kalibru. I to z czasem zaczęło ubierać trochę lokalnym decydentom. Myślę, że to wykorzystano jako argument przeciwko Markowi, chociaż ja uważam, żeby ostatecznie bodajże 4 latach jego dyrektorowania zrezygnować z niego. Ja uważam, że to było, zarzuty były niesłuszne. Nawet po latach, jak na to patrzę, to burzy się we mnie krew. Myślę, że tam zadziałały jakieś lokalne układy, jakieś ambicje, jakieś niespełnione ambicje kogoś. W efekcie prezydent z pomocą Rady Kultury, która działała przy prezydencie Częstochowy, zdecydowała się Marka odwołać. Ja na koniec książki również zdecydowałem się na rozmowę z byłym już, ale żyjącym ciągle byłym prezydencie Częstochowy. Jestem bardzo ciekawej postaci. Bardzo zresztą dobrze wspominanym jako prezydent. Natomiast moim zdaniem akurat ta decyzja odwołania Marka trochę kładzie cień na tym jego dorobku takim dobrym. To jest moje zdanie. Prezydent zdecydował się ze mną, były prezydent zdecydował się ze mną porozmawiać, też wyjaśnia przyczynę swego odwołania. Tak czy owak, po odwołaniu Marek, jakby mu ucięto skrzydło. Marek się znowu zamknął, tym razem w Częstochowie, czasami jeździł na Waliców. Znów pomagali mu znajomi. Znów gdzieś tam pojawił się znowu w jakichś nowych filmach, między innymi w Dublerach, gdzie zagrał znowu gangstera włoskiego. Zresztą znakomicie go zagrał. To był epizod, ale bardzo, bardzo taki potrzebny. W tym filmie był on potrzebny i dostrzegalny. Marek jeszcze grał role teatralne, takie już na prywatnych scenach. filmach, takich komercyjnych. Natomiast no, to już nie był ten sam Marek, nie? To była już droga po równi pochyłej, która w efekcie skończyła się jego wielkim obżarstwem, smutkiem, a na końcu nagłą śmiercią w wyniku zatrzymania akcji serca.
Taki był koniec, ale jak pan przywołuje ten okres częstochowski, oczywiście też będę odwoływać państwa do książki, aby dowiedzieć się bardziej szczegółowo, jakie argumenty były prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony za odwołaniem, najpierw za powołaniem Marka Parepeczki na stanowisko dyrektora Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a potem jakie były argumenty za jego odwołaniem. Ale i to, co pan mówi, że Marek Parepeczko nawet w tej sytuacji nie umiał zawalczyć o siebie, bo może gdyby umiał, to być może ta sytuacja rozwiązałaby się inaczej. No ale żeby nie było tak, że ta książka to jest taka, powiedziałabym, laurka tylko i wyłącznie dla Marka Parepeczki, znakomity, wspaniały, nie umiał walczyć o siebie. No bo jednak przywołuje pan również i takie zdanie, zresztą przyjaciela, zdaje się, Marka Parepeczki, aktora, reżysera, dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku Marka Mokrowieckiego, który powiedział panu tak: Marek był trudny w pracy i w życiu, bo miał własne zdanie, odrębne spojrzenie na rzeczywistość. I ta odrębność i ta osobność, no też, jak się okazuje, nie sprzyjała otrzymywaniu czy intratnych propozycji aktorskich, czy też utrzymania się chociażby na tym stołku dyrektorskim teatru w Częstochowie.
Myślę, że to wszystko miało ten charakter Marka, który przez niektórych mógł być postrzegany jako trudny, bo Marek dyskutował z reżyserami, chciał coś zmienić. Jednocześnie był człowiekiem takim w dobrym tego słowa znaczeniu prostolinijnym, a nawet łatwowiernym. Myślę, że jako dyrektor teatru musiał być jednocześnie dyrektorem jego takim od strony artystycznej, dbać o to, żeby zachować jakiś poziom i żeby publiczność przychodziła do teatru, ale zarazem też musiał dbać o jego utrzymanie, był takim administratorem, ale również troszeczkę w takich, nazwijmy to, lokalnych układach musiał być też trochę takim, no nie chcę powiedzieć politykiem, ale takim człowiekiem, który mocno jest nastawiony, czy powinien słuchać tego, co się wokół mówi, czy się tam coś wokół niego nie dzieje i nie pilnuje. Jakby, mówiąc tak kolokwialnie, nie pilnuje swojego interesu. Marek był lubiany, Marek był nawet uwielbiany przez część środowiska takiego artystycznego czy intelektualistów i zwykłych też ludzi w Częstochowie. Marek się często udzielał charytatywnie, Marek prowadził różne aukcje, robił to nie biorąc za to grosza. Naprawdę był tam bardzo lubiany, ale mówię, ma jakieś lokalne ambicje zdecydowały, kto komuś Marek się naraził, ponieważ był człowiekiem prostolinijnym, nie sądził, że to się może dla niego jakoś źle skończyć. I myślę, że właśnie ta jego prostolinijność troszeczkę i też z drugiej strony takie własne zdanie i pójście po prostu według swojej linii, to go troszkę, nie chcę powiedzieć, zgubiło, bo ja nie uważam, żeby to, co robił, to było złe, to było dobre. Ale w pewnym momencie gdzieś tam napotkał jakąś ścianę, jakiś opór, której dostatecznie jakąś górę lodową, której w swojej prostolinijności nie potrafił zawczasu wypatrzyć, ani się jej domyślić. No i skutkowało to tym, że został odwołany. Tam dużo ludzi potem stawało w jego obronie, łącznie z zaprzyjaźnionym z nim biskupem Długoszem, też bardzo ciekawą, artystyczną duszą. Dużo osób też, takich też artystów, stanęło po jego stronie. Natomiast to już nie miało wpływu na zmianę decyzji dyrektora. Także można powiedzieć, że nomen omen Marek Parepeczko był taką filmową postacią ze swoim życiorysem, bo piękny początek, olśniewająca kariera, jednocześnie taki jego trudny charakter i jednocześnie taka jego wrażliwość lub jakbyśmy dzisiaj powiedzieli nadwrażliwość na opinie innych. Jednocześnie ten, można powiedzieć, że w cudzysłowie upadek po Janosiku, bo tak jak ja napisałem symbolicznie w książce, że jak wieszano Janosika, to również wieszano Marka Parepeczkę jako aktora. Jednocześnie. I także to była egzekucja i Janosika serialowego, i tego Janosika aktora. I to była poniekąd prawda. Potem brak ról, potem wyjazd do Australii za żoną, potem 4 lata w Australii, gdzie chciał być użyteczny, też działał w jakichś teatrach amatorskich, tam się udzielał, pomagał Polonii. Ale był mimo wszystko, dorabiał jako ramiarz, oprawiał ramy, ale szczegóły już w książce. Potem powrót, znów zamknięcie, znów inny marek, otyłość, ale znów jakby się podniósł z popiołów, kariera, znowu kariera teatralna, filmowa, dyrektor teatru i potem nagła śmierć. Także przyzna pani, że scenariusz, gotowy scenariusz na film.
Dokładnie, gotowy scenariusz na film pod tytułem właśnie Samotność Janosika, bo chyba nie przypadkiem jest w tytule ta samotność.
Wiele osób mi to mówiło i jak pisałem tą książkę, to ja mówię, ta książka się nie może nazywać inaczej, dlatego że to podsumowuje to wszystko, te dwa słowa podsumowują właściwie wszystko o tej postaci, nie? Że jakbym miał użyć jednego przymiotnika czy jednego jakiegoś określenia na to, jakim był Marek, to powiedziałbym, że był człowiekiem samotnym, nie? I ta samotność Janosika i serialowa i drugie znaczenie, ta jego samotność życiowa, bo on, mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że on całe życie tak naprawdę czuł się człowiekiem samotnym.
Tutaj nie poruszałam w naszej rozmowie tego związku Marka Perepeczki z Agnieszką. Agnieszką, z którą, jak też pan gdzieś pisze, że był nią spętany, że nie mógł się z tego związku wyzwolić. Kto wie, co by się zdarzyło i jakby się potoczyły też losy również jako aktora Marka Perepeczki, gdyby na jego drodze nie stanęła w pewnym momencie ta wielka jego miłość, Agnieszka Fitkał, gdyby nie została jego żoną i gdyby nie był tak spętany tą miłością i tym związkiem. Bardzo szczegółowo pan pisze również o tym, jakby nie rozstrzygając tej kwestii, bo myślę, że tej kwestii rozstrzygać się nie da. Sam Marek Perepeczko niespecjalnie chciał o tym opowiadać, więc może warto też uszanować tę jego tajemnicę, którą zabrał ze sobą.
Ja piszę o tym związku tak na takiej nucie bardzo delikatnej, ale mam nadzieję zarazem tak, że czytelnik wyciąga z tego jakieś wnioski, bo przecież swoją opinię tam też jakąś zawieram na podstawie wielu, wielu rozmów. Tak jak pani powiedziała, trudno to określić, trudno zawyrokować, jakby, co by było gdyby. Mam wrażenie, że rzeczywiście Marek był tą miłością spętany. Być może w innej konfiguracji jakiejś życiowej czułby się lepiej. Nie wiemy tego, nie? Być może to była kwestia tylko głównie jego charakteru i obojętnie, kto by przy nim był. Na pewno w pewnym momencie ich drogi się tak mocno rozeszły, że Marek był, no jeszcze bardziej się zamknął w sobie. Nie? Nie dbał o siebie w ogóle tak również fizycznie. To było dosyć przykre, ale wydaje mi się, że też nie chcę zamykać tej naszej rozmowy tylko w takiej opowieści o tym, że Marek był to biedny, nieszczęśliwy, bo to tak naprawdę on miał okresy i upadków, i wzlotów. I dzisiaj go wspominam i przecież z pewnym rozrzewnieniem. Jak ja rozmawiam z ludźmi o Marku Perepeczko, to oni go wspominają bardzo sympatycznie. Są ciekawi różnych rzeczy z jego życiorysu, więc między innymi dlatego ta książka powstała, żeby ta kultowa postać polskiego filmu trochę zmartwychwstała na nasze potrzeby, żeby ludzie mogli się przyjrzeć tej postaci, bo mnie ta jego w tym wszystkim mimo wszystko dobroć, taka normalność w kontaktach z ludźmi, bo on taki był, zwykłość, jednocześnie taka duża empatia w stosunku do innych ludzi. Nie? Dzisiaj ta empatia to nie jest najdroższy pieniądz, prawda? Dzisiaj wydaje się, że oczekujemy od ludzi, żeby byli przebojowi, żeby się rozpychali. To są argumenty takie, żeby chcesz być znany, chcesz być popularny, to walcz o siebie, tak, różnymi metodami. Marek taki nie był. Czy to dobrze, czy źle? Na pewno dla jego kariery niedobrze. A jednak zapamiętaliśmy go z wielu niezwykłych ról, nie tylko Janosika. Nie? Bo ten Janosik, tak jak pani też mówi, się po tym podpisuje, też odsyłam do książki. To nie był jakiś specjalnie wybitny serial. To nie była jakaś jego wybitna rola. Ona jest kultowa w jakiś sposób, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale mam nadzieję, że ta moja książka też spowoduje, że nie będziemy patrzyli na Marka Perepeczkę tylko z punktu widzenia czy poprzez pryzmat tej jednej roli, bo Marek zdecydowanie miał dużo bogatszy życiorys i warto poznać tą całą jego historię.
Dokładnie tak. Nie wspominajmy go tylko i wyłącznie jako odtwórcy roli Harnasia w tym serialu o Janosiku. Oczywiście nie opowiedzieliśmy tu o wielu rzeczach, nie opowiedzieliśmy o wielu jego pasjach, o zamiłowaniu do poezji, tylko trochę o zamiłowaniu do poezji czy i wyśpiewywania Wysockiego, też zamiłowania do malarstwa, o jazzie wspomnieliśmy, ale też był modelarzem zapalonym. Kolarstwo go interesowało, zresztą nie tylko ten sport. Biografia Marka Perepeczki to także historia kina ostatnich kilkudziesięciu lat. To także historia PRL-u i czasów przełomu. To opowieść o ludziach filmu, teatru, daleka jednak od sensacyjnych wyobrażeń o życiu artystów. Wtedy, w tamtym czasie, w latach PRL-u, ale później też w tym trudnym właściwie dla aktorów okresie przełomu w latach 90. Marek Szymański, autor biografii Marka Perepeczki, Samotność Janosika, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.